kawałek świata
i herbata w Radiu Gdańsk.
Zaczęło się od tego, że spojrzeliśmy na zegarek. Też ja spojrzałem i nie wiedziałem, która jest godzina u Jarosława Pióro, pana astronoma.
Tak.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, tak.
Tak. Witaj, Wodku.
Bo gdy nagrywamy, gdy rozmawiamy, to rzeczywiście jest wieczór, a słońce już dawno, dawno zaszło. Patrzymy w niebo, bo ty mówisz, o, za chwilę będzie przylatywała
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Tak. Tam taka czerwona gwiazda, która nam świeci, to jest Betelgeuza, druga najsilniejsza gwiazda gwiazdozbioru Oriona. I ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przyleci tuż nad nią, między Orionem a bliźniętami. Gwiazdozbiór bliźniąt znajduje się tam troszeczkę wyżej.
Także chyba za 5 minut, tak?
No za chwilkę. Ona leci przez kilka minut, także powinna się pojawić na zachodzie za chwileczkę i stamtąd będzie zmierzała.
Co jest twoim zegarkiem, domowym zegarkiem? On chodzi w drugą stronę.
Tak, to wiesz, goście tak od czasu do czasu zerkają i...
Ja pomyślałem, że zupełnie nie chodzi, bo jakaś dziwna godzina.
Właściwie można podzielić gości na dwie kategorie. Jedna kategoria to są ci, którzy zauważają, że on chodzi przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli w drugą stronę, a większość jednak uważa, że on jest zepsuty, kiedy na niego patrzą, na cyferblaty widzą, że te wskazówki nie mają sensu z punktu widzenia normalnego czytania.
A cyferblat jest też jakby takim cyferblatem odwrotnym.
Tak, tak, ponumerowanym odwrotnie, więc godzina 9 jest tam, gdzie normalnie jest godzina 3.
Po co ci taki zegarek? I skąd go masz?
szukałem takiego zegarka bardzo długo, bo to, że zegarki chodzą, że chodzą w tę stronę, w którą chodzą, tak, to jest sprawą czysto umowną. Równie dobrze mogłyby chodzić w drugą stronę. I dla mnie, ja szukałem takiego zegarka, który chodziłby w drugą stronę, właśnie z tego względu, że byłby dla mnie symbolem niezależności myślenia, wyjścia z takich kolein, że wszyscy umówili się, że ma być tak i wszyscy w ten sposób myślą, a to właśnie warto czasami spojrzeć na coś, co jest tylko właściwie umową społeczną, prawda? I zauważyć, że można coś zrobić na opak.
Ktoś powiedziałby, że warto od czasu do czasu się zatrzymać i pomyśleć o jakimś zjawisku.
Tak, ty spytałeś mnie z tym czytaniem zegarka i to jest rzeczywiście problem, bo to jest nasz główny zegar ścienny. Tak, który u nas w salonie wisi. Wobec tego ja zazwyczaj czytam godzinę z niego i jestem do niego już przyzwyczajony, bo mamy go wiele, wiele lat. Także jak ja patrzę na jakiś cyferblat, to ja zawsze muszę zdać sobie sprawę, że to jest taki cyferblat normalny, powiedzmy, i czytam godzinę z niego świadomie, nie automatycznie, ale...
A masz problemy z przeczytaniem zegarka na stacji kolejowej na przykład?
Tak, to zawsze tam trwa parę sekund. Nie jest tak, jak ma pewnie większość ludzi, że spogląda i już wie, jaka jest godzina. U mnie to niestety sam sobie zgotowałem.
A my się dzisiaj umówiliśmy z Jarosławem Pióro, proszę Państwa, na rozmowę o końcu świata.
No właśnie, końcu czasu można byłoby powiedzieć, prawda? Też i w ten sposób połączyć ten zegarek z końcem świata. Więc...
Bo podobno leci w stronę Ziemi jakaś wielka asteroida, jakiś ogromny kamień kosmiczny.
To chyba chodzi o to, o tę planetoidę Bennu. Tutaj takie drobne wyjaśnienie leksykalne.
Asteroida powiedziałem, tak?
Tak.
I to jest źle.
Asteroida i planetoida, te dwa słowa oznaczają jedną i tę samą rzecz. Mają inne źródło słów, bo w asteroidzie mam te aster, czyli gwiazdę, a w planetoidzie mamy planetę. I w kręgu kultury anglojęzycznej raczej mówi się o asteroidach, zaś Rosjanie woleli w swojej literaturze posługiwać się określeniem planetoida i w Polsce też przyjęło się raczej określenie planetoida, które sensu stricto jest słuszniejsze, dlatego że te głazy, które krążą pomiędzy planetami w naszym Układzie Słonecznym, nie pochodzą z gwiazd. One są częścią śmietnika, który pozostał po uformowaniu się Układu Słonecznego 5 miliardów lat temu, a więc im bliżej jest do planet niż do gwiazd. I ta nazwa jest bardziej poprawna. Tak samo jak mamy z astronautami i z kosmonautami, prawda? Astronauta to ktoś, kto pływa, nauta wśród gwiazd, a kosmonauta ktoś, kto pływa w kosmosie. No do żeglowania wśród gwiazd jest nam jeszcze bardzo, bardzo daleko, prawda? To nazwa kosmonauta jest właściwsza, ale to znowu, to jest nazwa ta z rosyjskiej kultury.
No dobrze, ale jak do nas doleci, to już nie będziemy mieli takich problemów.
Tak, tak. Nazwa to będzie... Tak. O, widzisz, leci.
Jest, Międzynarodowa
Stacja Kosmiczna. Bardzo jasna to jest.
Ale jaka wyraźna.
Tak. I to już w niewielkim teleskopie byłoby widać.
Bardzo
panele
szybko przesuwająca się gwiazda.
Tak, ktoś mógłby pomyśleć, że UFO, prawda, jaki tak bardzo jasny obiekt, popatrz, w tej chwili na niebie nie widzisz żadnego innego obiektu, który byłby tak jasny jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. I druga rzecz nie mruga, prawda, bo samoloty mają te światła, które przez cały czas mrugają, zaś tutaj świeci jasnym blaskiem, to nie jest jej blask, to jest odbite światło słoneczne i ona za jakiś czas wejdzie w cień Ziemi i zniknie, przestanie być widoczna.
Bo... I za półtorej godziny znowu przyleci tak, z powrotem, okrąży tak. Ziemię.
Tak, i za półtorej godziny zobaczymy jeszcze ten przelot, a następny, który będzie za półtorej godziny, to już niebo będzie całe, tutaj będziemy mieli cień Ziemi, wobec tego ona będzie leciała nad naszymi głowami, ale my nie będziemy jej widzieć, bo nie będzie oświetlona słońcem.
Kiedy ją oglądać
To albo wieczorami po zachodzie słońca, albo nad ranem przed zachodem słońca, wtedy, kiedy na tej wysokości, na której ona leci.
Ale szybka jest, trzeba
będzie przyznać. Około 400 km nad nami.
Już za chwilę schowa się za horyzontem, dobrze powiedziałem?
To znaczy najpierw wejdzie w cień Ziemi i wtedy przestanie być widoczna, pomimo tego, że będzie przez cały czas nad horyzontem, a dopiero później schowa się za horyzontem. Samolot też jakiś tam leci niedaleko. I tam na pokładzie tej stacji kosmicznej są w tej chwili ludzie. Od października 2003 roku, czyli już 15 lat, nie było dnia, kiedy w kosmosie nie byłoby jakiegoś człowieka. Także przez cały czas, od 15 lat, przez cały czas, dzień w dzień, zawsze jakiś człowiek znajduje się poza Ziemią. To jest, można powiedzieć, początek pewnej ery i być może już nigdy takiego dnia więcej nie będzie. Może być tak, że ludzie już zawsze w kosmosie poza Ziemią będą przebywać.
Szczęśliwcy, powiedziałbym, wracam do tej asteroidy przez planetoidy, bo jak nas uderzy w Ziemię, to oni tam... Przeżyją.
I nie tylko oni. To nie jest aż taka duża planetoida. Chodzi o te...
Ma pół kilometra średnicy.
Bennu, tak. Więc ona jest w stanie zrobić zniszczenia regionalne na terenie jakiegoś regionu. Ale to nie byłaby katastrofa globalna. Także zagroziłaby istnieniu życia na Ziemi.
I po temacie.
Jeżeli chodzi o koniec świata, tak, to co chwila pojawia się tak naprawdę, ile już końców świata przeżyłeś?
No właśnie, jaka jest historia końców świata, czy końca świata?
Każdy z nas pamięta co najmniej kilkanaście chyba końców świata, prawda? I w 2000 roku miał być koniec świata.
To dat z kalendarza Majów.
A właśnie, to też niedawno. Teraz w zeszłym roku była taka sytuacja. Kilka osób do mnie, wiedząc, że param się astronomią, zwróciło się o opinię na temat końca świata, które miał nastąpić 23 września w zeszłym roku. To było połączenie z apokalipsą. Chodziło o Słońce, które było w znaku Panny i planety najjaśniejsze, które się zebrały też w okolicach znaku Panny. Księżyc, który miał wtedy tam być. No to wszystko takie trochę niepoważne tak naprawdę. Ja próbowałem udowodnić tym ludziom, z którymi dyskutowałem wtedy, że tego typu konfiguracje planet zdarzają się bardzo często tak naprawdę. Raz na kilka lat i w tej konfiguracji nic wyjątkowego nie będzie, ale miałem takie wrażenie, że troszeczkę jakbym głową w ścianę uderzał. To takie sytuacje niestety się
zdarzają. Ale z drugiej strony ten nasz świat, który wydaje się być takim stabilnym, nie będzie trwał wiecznie.
Nie będzie trwał wiecznie.
Punktu widzenia
astronomii na przykład, tak, czy nauki, to jest tych zagrożeń troszeczkę, chociaż powiem zaraz na początku, że tak naprawdę najwięcej zagrożeń to jest tutaj na Ziemi. My sami jesteśmy większym zagrożeniem dla siebie niż ten kosmos jest dla nas niebezpieczny. To znaczy choroby, to dziesiątkowały ludzkość przecież wielokrotnie.
No z tym jakoś sobie poradziliśmy.
Też nie do końca, bo rośnie w tej chwili odporność na antybiotyki i jeżeli antybiotyki przestaną być skuteczne, to powrócą koszmary, które były 100 lat temu na porządku dziennym. Gruźlica, która kosiła ludzi przecież równo, więc to może być nasz problem. Wierzymy w postęp nauki i to, że znajdą się jakieś inne sposoby na radzenie z tymi.
Dla mnie takim końcem świata, czy początkiem końca świata jest degradacja Ziemi. Przez człowieka, przez cywilizację.
To jest...
Niszczenie przyrody, wymieranie gatunków.
Dokonała się niesamowita wręcz zmiana, ale z drugiej strony, jak patrzysz na to, to widać też, to jest takie zmaganie się człowieka z samym sobą i myśmy wywarli już piętno niezatarte na planecie. Jak nawet gdyby w tej chwili cywilizacja ludzka się skończyła i ktoś, jakaś inna inteligentna rasa za 50 milionów lat prowadził wykopaliska, to znajdzie ten czas, kiedy nasza cywilizacja technologiczna istniała. On już geologicznie zostanie zapisany na zawsze w historii naszej planety. Ale są też bardzo pozytywne efekty. Ja patrzyłem na przykład na dane dotyczące emisji dwutlenku siarki do atmosfery w Chinach i w Indiach. I jeżeli chodzi o ilość węgla spalanego, bo to głównie ze spalania węgla zasiarczonego pochodzi ten dwutlenek siarki, to Chiny w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyły spalanie węgla o 50%, ale emisja dwutlenku siarki do atmosfery spadła. Oni mieli kłopoty z zanieczyszczeniem pyłami swoich ośrodków przemysłowych i zaczęli sami, przecież Chiny nie podpisały protokołu z Kioto, tak samo jak i Stany Zjednoczone, sami ograniczyli, sami zadbali o środowisko.
No ale jest problem dwutlenku węgla. Jak spala się węgiel, no to nie ma siły. Ten dwutlenek musi się gdzieś kumulować, wydobywać,
no tutaj,
uwalniać.
Tak, z dwutlenkiem węgla jest najwięcej szumu, ale tak naprawdę to dwutlenek węgla nie stanowi żadnego zagrożenia dla Ziemi, dla życia na Ziemi.
Ocieplenie klimatu?
My w tej chwili, jeżeli chodzi o zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, mierzy się to w ilościach cząstek na milion, ppm, tak zwane particles per million. W tej chwili wynosi to ponad 400 ppm-ów. 4 miliony lat temu. 4 miliony to jest 1/1000 czasu istnienia Ziemi. To jest 1 promil. Czyli mówimy o ostatnim promilu czasu istnienia Ziemi. Tak? Więc promil temu, 4 miliony lat temu, zawartość dwutlenku węgla w atmosferze wynosiła 2000 ppm-ów. Była pięciokrotnie większa niż w chwili obecnej. Jeżeli popatrzymy na dane historyczne, to w tej chwili na Ziemi jest, w atmosferze ziemskiej jest najmniej dwutlenku węgla. To znaczy było mniej przed tą epoką industrialną, bo to wtedy było na poziomie 280 ppm-ów i na skutek działania człowieka ilość dwutlenku węgla wzrosła o 50% w atmosferze. Ale jeżeli chodzi o przyrodę, to ona sobie spokojnie poradzi z dwutlenkiem węgla o znacznie większej zawartości niż w tej chwili w atmosferze. Kłopot z dwutlenkiem węgla tak naprawdę polega na czymś innym. Po pierwsze, to jest pewna szkoła dla nas cywilizacyjna, czy będziemy w stanie sami siebie okiełznać, skoro są do dyspozycji inne technologie. Druga rzecz to jest związana z tym, że czapa arktyczna zaczyna topnieć, bo jeżeli chodzi o Antarktydę na przykład, o czym się rzadko mówi, tam tego śniegu jest w tej chwili najwięcej. Od 1970 roku ilość czapy śniegowej na Antarktydzie rośnie. Nie maleje, ale jeżeli chodzi o czapę arktyczną, ona znika i wody będzie coraz więcej w oceanach, więc poziom wody się podniesie i można policzyć, ile by ludzkość wyda na transfer infrastruktury przemysłowej w głąb lądu na skutek podnoszenia się poziomu oceanów i to dostajesz jakąś kwotę i jednocześnie możesz policzyć, ile musiałbyś wydać pieniędzy, żeby zahamować emisję dwutlenku węgla na skutek działania człowieka i to dostajesz kwotę, która jest 1/3 tej pierwszej kwoty.
To lepiej przenieść się w głąb lądu.
Nie, lepiej, tamta pierwsza kwota, czyli związana z przeniesieniem się w głąb lądu, jest trzykrotnie większa.
A tak?
Tak, niż musisz wydać na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Dlatego z punktu widzenia ludzkości lepiej jest ograniczać emisję dwutlenku węgla, niż przenosić tę infrastrukturę. Finansowo to się po prostu lepiej spina, ale jeżeli chodzi o zagrożenie dla życia człowieka, czy w ogóle życia na planecie, to nic bardziej mylnego. Dwutlenek węgla może mieć poziom dwukrotnie, trzykrotnie nie większy niż w tej chwili ma w atmosferze.
No ale przecież były okresy tak zwanego wielkiego wymierania. Patrz, dinozaury.
Tak, tak, ale to nie było
właśnie wtedy. To było jedyne wymieranie.
Wtedy dwutlenku węgla było znacznie więcej w atmosferze niż teraz. Ilość rośliny potrzebują dwutlenku węgla do procesu fotosyntezy. Wobec tego dla roślin zwiększona zawartość dwutlenku węgla w atmosferze nie jest zła. Te wielkie wymierania, tak naprawdę do końca nie jesteśmy pewni, z czym były związane. To ostatnie wymieranie, które dinozaurów, to już 67 milionów lat temu, istnieją mocne przesłanki, że było spowodowane katastrofą kosmiczną, że spadła właśnie wielka asteroida, ale ona nie miała, tak jak to Bennu, pół kilometra, tylko miała średnicę kilkudziesięciu kilometrów.
Województwa.
Tak? To ona była znacznie większa, tak. To była znacznie większa katastrofa kosmiczna i on spowodowało to wymieranie gatunków na bardzo dużą skalę, ale tu też pewne takie nieporozumienie bardzo często ma miejsce, mianowicie ludzie myślą, że normalnie rzecz biorąc bioróżnorodność wzrasta, jest coraz więcej nowych gatunków, tymczasem tak nie jest. Jeżeli warunki są stabilne, to te gatunki, które są słabiej przystosowane, są eliminowane przez gatunki lepiej przystosowane. Wobec tego w warunkach stabilnych bioróżnorodność maleje. I właśnie katastrofy są taką okazją dla natury do tego, żeby pojawiły się w ekosystemie bardzo puste miejsca, które mogą zostać na nowo zaludnione zupełnie nowymi organizmami, nowymi rozwiązaniami, czasami kompletnie dzikimi. Także jeżeli chodzi o ten proces ewolucji, to on przebiega tak, że wielkie wymierania są wielką szansą. Bo
trochę na zasadzie, co cię nie zabije, to cię wzmocni?
Tak, tak, dokładnie. W momencie wielkich wymierań, po wielkim wymieraniu, przez następne kilka milionów lat rośnie gwałtownie bioróżnorodność. A następnie znowu zaczyna się ten proces wymierania gatunków gorzej przystosowanych do kolejnej katastrofy, kiedy znowu po tej katastrofie pojawia się...
Bo ja od czasu do czasu oglądam programy popularno-naukowe w telewizji i tam są rysowane różnego rodzaju czarne scenariusze. I przyznam, że trochę popadam w lęki. Od ręki.
Nie chciałbym, żeby astronomia kojarzyła się z takim największym zagrożeniem dla życia na Ziemi, bo to zagrożenie leży zupełnie gdzie indziej. Tutaj, raczej na naszej planecie i z nią jest związane. Jeżeli chodzi o astronomię, to astronomia rzeczywiście mówi, że świat się kiedyś skończy. W najrozmaitszy sposób. Nasze Słońce kiedyś skończy zamieniać wodór w hel, później zacznie zamieniać hel w węgiel, zmieni się w białego karła i przestanie świecić.
Ale to są miliardy lat.
To tak, 5 miliardów lat mamy względnego spokoju, to z punktu widzenia życia człowieka jest bardzo długo. Co jeszcze może się zdarzyć? Może spaść jakaś taka wielka asteroida, to raz na kilkadziesiąt milionów lat się zdarza. I znowu, biorąc pod uwagę długość trwania cywilizacji technologicznej, to jest tak rzadkie zdarzenie, że możemy spać spokojnie. Mogą się zdarzyć inne rzeczy, na przykład do naszego Układu Słonecznego może z zewnątrz przylecieć jakaś inna gwiazda, która zaburzy tory planet wokół Słońca. Ale takie rzeczy na pewno zdarzają się rzadko, bo te planety, które krążą wokół Słońca, krążą po stabilnych orbitach od 5 miliardów lat, więc taka sytuacja zdarza się też raz na kilka.
No wiesz, jeszcze mogą się poodwracać bieguny Ziemi, pozmieniać bieguny.
To się dzieje dosyć często, wbrew pozorom, ale znowu to nie wygląda też w ten sposób, że znikają bieguny. I Ziemia jest narażona na promieniowanie kosmiczne znacznie bardziej niż wtedy, kiedy to pole magnetyczne nas chroni. Znika uporządkowanie tych biegunów, pojawią się bieguny lokalne w różnych miejscach, ale Ziemia przez cały czas będzie miała swoje pole magnetyczne, które później się uporządkuje.
Nie wiem, kiedy będzie koniec świata. Wiem na pewno, że już za chwilę koniec naszego spotkania i naszej audycji.
Okej, rozumiem.
To w takim razie, czy mogę takim wnioskiem zakończyć? Kiedy będzie koniec świata? Prawdopodobnie jutro. A jutro na pytanie, kiedy będzie koniec świata, również spokojnie możemy odpowiedzieć, że jutro.
Jutro. Nie ma się co bać astronomii. Bardziej prawdopodobne jest to, że koniec świata dla każdego z nas, ten indywidualny, przyjdzie znacznie wcześniej niż przywędruje do nas z kosmosu.
Naszym gościem był Jarosław Pióra.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.